To Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pozdrawiam bardzo serdecznie całą rodzinę Radia Maryja. Zapraszam Państwa na nasze wieczorne spotkanie, na rozmowy niedokończone. To kontynuacja naszego spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwam tuż po godzinie 18. Witam serdecznie naszego dzisiejszego gościa, gościa rozmów niedokończonych, pana profesora Arkadiusza Jabłońskiego, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, socjologa. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się nisko wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Panie profesorze, temat naszego spotkania, znaczenie wiedzy we współczesnym świecie. Prosimy o słowo wprowadzenia do tematu dzisiejszych rozmów niedokończonych, a później oczywiście będziemy wspólnie ze słuchaczami Radia Maryja podejmowali dyskusję dotyczącą tematu, który wyznaczyliśmy sobie na dzisiejsze nasze spotkanie. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiejsza Ewangelia Świętego Jana kończy się słowami: kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane, w Bogu. Kto spełnia wymagania prawdy. Wydaje się, że ci, którzy łakną wiedzy, chcą wiedzy, starają się spełniać wymagania prawdy. Dzisiejsze społeczeństwo określa się często społeczeństwem wiedzy. Pytanie jest, czy na pewno spełnia wymagania prawdy i zbliża się do światła. Społeczeństwo wiedzy to termin, który pojawił się w naukach społecznych, ale właściwie pojawił się także w języku potocznym. Określa on cały system edukacji, tworzenia wiedzy i przekazu, a przede wszystkim zastosowania. Społeczeństwo wiedzy, społeczeństwo oparte na wiedzy, gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo informacyjne to synonimy tych samych określeń, których jest jeszcze bardzo dużo i które mają wyrażać potrzebę wiedzy jako głównego zasobu, którym dysponuje dzisiejsze społeczeństwo. Wszystko to wygląda bardzo dobrze. Wiedza, zatem jeżeli przyjrzymy się podstawowej definicji wiedzy, którą sformułował Platon jako prawdziwe i uzasadnione przekonanie, to wydaje nam się, że mamy zatem wszelkie warunki do tego, aby służyć temu, co najważniejsze, a przy okazji zbliżać się do światła. Jednak wydaje się, że jest pewna słabość rozumienia społeczeństwa wiedzy, które dominuje w przestrzeni i takich rozmów, dyskursów publicznych i w tym, co stawia się jako cel, do którego mamy dążyć, aby osiągnąć wyższy poziom nowoczesności. Przy okazji warto zwrócić uwagę, że społeczeństwo wiedzy pojawia się w kontekście rozwoju społecznego. Jakobyśmy odeszli już od ery przemysłowej i uzyskali poziom rozwoju, który nazywany jest często właśnie postindustrialnym czy poprzemysłowym, mającym pokazywać, że wiedza to coś najważniejszego. Ale ta wiedza, która ma być ważna, jest rozumiana głównie jako coś użytecznego, praktycznego, coś, co jest nam potrzebne tu i teraz. Ta wiedza ma wypełniać pewną lukę informacyjną, którą wszyscy posiadamy, które jest zjawiskiem społecznym między tym, czym dysponujemy, a tym, co jest nam potrzebne, aby właściwie egzystować. To staje się głównym zadaniem rozwoju, ale także treścią tego, co znaczy budowanie warunków, w których mogłaby funkcjonować wiedza. Skupiamy się na tym, co praktyczne, ale w takim znaczeniu praktyczne czy użyteczne. Siłą rzeczy pojawia się zjawisko eliminowania tego, co niepożyteczne, tego, co niepraktyczne i na pozór nam niepotrzebne. Gdy przyjrzymy się różnym rodzajom wiedzy, to, co użyteczne, to, co praktyczne, zamyka się w takich określeniach jak wiedza, że wiem, że jest to, a to. Ten cały zasób encyklopedycznej wiedzy, którą mamy, którą możemy znaleźć w książkach, którą możemy znaleźć w internecie, która jest przekazywana w szkole, jest formułowana w katedrach uniwersyteckich. Ponadto jest jeszcze wiedza jak. Ta wiedza, którą zdobywamy poprzez doświadczenia, poprzez to, że działamy w określony sposób i tworzymy pewne procedury postępowania, które są ważne. I to jest ta wiedza użyteczna i ją cenimy. Natomiast wydaje się, że odbywa się to często kosztem wiedzy, którą Roger Scruton nazwał wiedzą, że. Można o niej też powiedzieć, przepraszam, nie wiedzą, że, tylko wiedzą, co. Wiedzą, co. Co robić? Co jest ważne? Co stanowi dla nas jakiś sens? Ta wiedza, co, inaczej nazywana jest wiedzą mądrościową. Wiedzą, którą trudno zdobyć, czytając jeden podręcznik. Trudno zdobyć, studiując tylko i wyłącznie określoną dziedzinę wiedzy. To jest ten rodzaj wiedzy, którą zdobywamy, obcując z tym, co stanowi osiągnięcie naszej cywilizacji, na której skład wchodzi na pewno po pierwsze przekaz religijny, a po drugie to, co nazywamy całą sferą kultury, dziedzictwa kultury, wyrażaną przez największe dzieła tej kultury. Ona unika zgubnej pychy rozumu. Ta wiedza nie jest wiedzą, którą bezpośrednio, jak już to powiedziałem, można gdzieś zdobyć, by czytać. Jak ją zdobywamy? Zdobywamy ją siedząc w kościele i modląc się. Zdobywamy ją siedząc w filharmonii i słuchając Beethovena. Zdobywamy ją czytając największe dramaty literatury światowej, czytając powieści, czytając wspaniałe inne osiągnięcia literackie ludzkości. Ona nie oddziałuje na nas bezpośrednio, ale pośrednio nas kształtuje. Uczy nas dostrzegania sensów. Ta wiedza znika często z przestrzeni społeczeństwa wiedzy. Na nią nie ma miejsca na uniwersytetach, nie ma miejsca w szkołach. Ktoś z Państwa powie, no tak, są wydziały sztuki, są wydziały malarstwa i tam, kto chce, może ją zdobyć. Tylko, że tam kształcimy, chciałoby się powiedzieć, profesjonalistów w tych dziedzinach, którzy nie muszą być szczególnie przejęci pięknem tejże wiedzy. Oni mogą ją tworzyć. Bardzo często, jak są wielkimi twórcami, oczywiście muszą znać nie tylko jej kanony, ale także mieć ten dar, który pozwala wyłapać istotne sensy, które ta wiedza przekazuje. Ale chciałoby się, żeby ona także kształtowała nas wszystkich. Jeżeli żyjemy w społeczeństwie wiedzy, to nie możemy eliminować tak ważnego wymiaru ludzkiej wiedzy. Dlaczego tak się dzieje, że ona jest często eliminowana z tej przestrzeni na przykład edukacji? Wydaje się, że wiąże się to z tym zaprogramowaniem na użyteczność. My chcemy wiedzy potrzebnej. Jeżeli ja jako profesor pytam swoich studentów, po co oni przyszli na uniwersytet, no to bardzo często uzyskuję odpowiedź taką, aby zostać profesjonalistą w jakiejś dziedzinie, aby mieć fach w ręku i móc spełniać się zawodowo przede wszystkim. Natomiast ten wymiar zdobywania wiedzy, tej wiedzy, która nam daje sens, coraz częściej umyka już tym ludziom na uniwersytetach. Dlaczego? Bo nie było już miejsca na tą wiedzę w szkołach powszechnych, w szkole podstawowej, w szkole średniej. Szczęście mają te dzieci i ta młodzież, których rodzice dbają o to, aby obcowali z tą wiedzą, a więc aby chodzili do kościoła, aby uczęszczali na spotkania, w których można posłuchać dobrej muzyki, w której można uczestniczyć w jakimś wydarzeniu artystycznym, żeby czytali nie byle co, bo czytać, ta wartość czytania, o której tak dużo mówimy, także w Polsce, ma sens wtedy, kiedy obcujemy ze znaczącymi dziełami, bowiem samo czytanie oczywiście kształci nas pod względem językowym, pewnej wrażliwości, gdy idzie o sposób mówienia, natomiast nie jest jeszcze otwieraniem nas na poznanie tego czegoś, co właśnie nazywam odkrywaniem tajemnicy, odkrywaniem sensu, odkrywaniem tych rzeczy, które nie da się wyrazić wprost, a które są równie ważne w naszym życiu. Zatem chciałoby się, aby do edukacji, do nauki, na uniwersytety wróciła ta wiedza mądrościowa. Katolicki Uniwersytet Lubelski spełnia tą rolę. Jest wspólnotą wiedzy, która zmierza ku mądrości. Jan Paweł II skierował do przedstawicieli uczelni naszej w 1979 roku słowa, w których to uznał, że podstawowym celem uniwersytetu jest wiedza, i dodał, jest mądrość, autentyczna mądrość. Traktując te dwa wyrażenia jako synonimiczne. Dlaczego ta wiedza jest tak ważna? Dlaczego uniwersytet musi jej służyć? Dlaczego szkoły muszą jej służyć? Dlaczego nie możemy uznać, iż to będzie taka raczej nie tylko indywidualna formuła edukacji, którą każdy może chcieć sobie zdobyć, jaką pewną formę erudycji, żeby móc pokazać, że wie coś ponad to, co jest jego własną dyscypliną wiedzy. To jest ważne dlatego, że brak tego przygotowania powoduje, że społeczeństwo, to samo społeczeństwo, które dumnie się określa społeczeństwem wiedzy, jest także przez socjologów nazywane społeczeństwem strachu, społeczeństwem ryzyka. My to dzisiaj bardzo dobrze widzimy w świecie panującej pandemii, w świecie, w której pewne sensy zostały zatarte. Mamy do czynienia z takim brakiem właściwych sposobów rozpoznawania sensów, tego, co czynić, co należy robić, co jest ważne, a co jest mniej ważne. Poddajemy się często takim nastrojom chwili, w której to jeżeli jakaś grupa społeczna wyraża niezadowolenie, no to wszyscy, będąc ludźmi empatycznymi, wyrażamy współczucie i się, prawda, obrażamy trochę na rzeczywistość, która to jej zdaniem krzywdzi te grupy społeczne. Dodatkowo w tym czasie braku takiej zdolności do odkrywania tych sensów popadamy w różnego rodzaju stany lęku, depresji, zaczynamy mieć pretensje do nauki, do rozumu. Wtedy dopiero, wtedy też zauważamy tą zgubną pychę rozumu, którą nam wmawiano jako wiarę w rozum, który nam powie wszystko, co jest konieczne, abyśmy sobie poradzili z każdym problemem, który nas spotka. Zgubiliśmy umiejętność patrzenia z takiego zrównoważonego, nie poprzez wiarę w rozum, ale poprzez rozum w wiarę. Ta właśnie część, która jest częścią wiary, to było wpisane w cywilizację zachodnią, zdolność do odkrywania prawdy w jej najgłębszych sensach. Te sensy ze względu na laicyzację umykają nam coraz bardziej, a dodatkowo jeszcze, gdy pozbawiamy się w edukacji tych najważniejszych przekazów naszej kultury, to to jeszcze ten stan się pogłębia. Przestajemy rozróżniać umiejętność zadawania pytań o przyczyny rzeczy, skąd to się wzięło, jaka jest przyczyna. I wtedy pytamy głównie o mechanizmy tego, jak to powstało. Dzisiaj każdy już wie, jak to wirusy działają, jak to, prawda, takie są, a nie inne koronawirusy, jak teraz działają szczepionki na te wirusy. Znamy te przyczyny różnego rodzaju. One oczywiście nie zaspokajają naszych obaw, czy nie w żaden sposób nie działają na nas kojąco, bowiem to jest tylko zrozumienie mechanizmu. Natomiast coraz mniej jesteśmy zdolni do odpowiedzi na to, jaki był powód tego, co się stało. Dla takiego uproszczonego sposobu odróżnienia tych dwóch pojęć, bo w języku polskim używamy je często zamiennie, pytanie o przyczynę, tak jakbyśmy to, jakby ona miała dotyczyć naszego uśmiechu, to jest to pytanie o całe te mechanizmy, które powodują, że nasza twarz wykrzywia się, tak to nazwijmy, w określony sposób. Ale poznawanie tych mechanizmów jest dla nas mniej istotne i wiemy to wszyscy bardzo dobrze, od tego, że rozumiemy powód, dla którego się ktoś uśmiecha. Czy to jest uśmiech przyjaźni, czy to jest uśmiech ironii, czy to jest jakaś forma uśmiechu złośliwego, czy dla nas sympatycznego. Zatem chciałoby się powiedzieć, że wiedza w społeczeństwie wiedzy zyskuje nazbyt takie, chciałoby się dodać, antropocentryczne, albo inaczej powiem bardziej po polsku, zyskuje taką nadmierną naszą dążność do odczarowywania całego świata. Chcemy go odczarować, chcemy go zobaczyć w tych mechanizmach, podstawowych przyczynach i zaczynamy wykluczać z przestrzeni publicznej tą wiedzę, która dawała nam pojęcie tajemnicy, w którym to kochaliśmy się w tym, że nie wszystko jest do końca oczywiste i czytelne, ale potrafiliśmy odczytywać te znaki czegoś, co nie jest jednoznacznie uchwytne. Odczarowywanie świata jako zadanie nauki jest czymś niepodważalnie dobrym. Nauka ma odczarowywać świat, ale nie może się to odbywać kosztem marginalizacji, czy wręcz całkowitego odrzucania wiedzy, która ciągle jest wiedzą, którą można by nazwać będącą pewnym rodzajem, jak to mówią właśnie zwolennicy tej wiedzy odczarowanej, jest rodzajem przesądu. Przesądu, który nas określa nasze uczucia, określa nasze emocje. Przesądy czy przedsądy to są te kwestie, które stały u podstaw wiedzy i które stanowiły powód namysłu człowieka nad światem. To jest ten arche, to jest ten porządek pierwotny, który chcielibyśmy, do którego chcielibyśmy dotrzeć jako prawdę i który nam umyka, bowiem jest pewną rzeczywistością nie dającą się jednoznacznie wyrazić. Wymaga to kształcenia. To jest bardzo ważne zadanie, do którego trzeba się przygotowywać, bo inaczej nigdy nie zostanie przez nas podjęte. Jeżeli chcemy zbliżyć się do tak rozumianej rzeczywistości, zbliżyć się do takiej prawdy, która jest przez innych nazywana przesądem, no to musimy właśnie skorzystać z całego bogactwa, dziedzictwa kulturowego i religijnego człowieka. Wiedza nie może dzielić się tylko na wiedzę potoczną i naukową. Musi być w niej miejsce na mądrość. Wiedza zdroworozsądkowa, którą wszyscy często stosujemy, przeciwstawiając ją wiedzy naukowej, potrafi nas zawieść, potrafi nas na manowce zaprowadzić, bowiem tak to jest, że zdrowy rozsądek sprawdza się tam, gdzie mamy otoczenie dobrze rozpoznane. Ono jest tym zwyczajowym, potocznym sposobem myślenia, działania, który jest bardzo ważny, ale bardzo często w zderzeniu z tym, co twierdzi nauka, jest zawodny. To trochę tak, jak byśmy próbowali ciągle kierować się zdrowym rozsądkiem i mówić, że przecież widzimy, że to słońce wschodzi i zachodzi, więc to ono się porusza, więc no nie ma sensu przyjmować teorii naukowej, która to kwestionuje, odwracając porządek, mówiąc, że to Ziemia jednak krąży wokół słońca. To odkrycie nie zostało więc przyjęte z zachwytem przez ludzkość, która nie rozumiała do końca, ja już nie chcę wchodzić w jakieś bardziej kosmologiczne spory, ale nawet właśnie to zdarzenie wiedzy zdroworozsądkowej, zwanej też potoczną i naukowej. Myślę, że takim pośrednikiem między jedną właśnie, a drugą wiedzą jest wiedza mądrościowa. Nie to, że ona nam rozwikła te problemy albo pozwoli nam opowiedzieć się albo po jednej, albo po drugiej stronie wiedzy, ale daje nam też materiał do głębszego jeszcze wniknięcia w istotę rzeczy, tak abyśmy nie byli tylko skazani na tak zwane dogmaty nauki, albo też dogmatycznie trzymali się tylko tego, co ja sądzę, co ja uważam za stosowne, co mi podpowiada zdrowy rozsądek. Mądrość wymusza ciągłe zderzanie się z rzeczywistością, wymusza dialog, wymusza dyskusję. Jest oczywiście gwarantem wolności myśli, bowiem nauka potrafi się dogmatyzować. Zdrowy rozsądek, jak wszyscy wiemy, też nas często wpycha w takie jakieś dogmaty własnych przekonań, co do których nie chcemy, których w żaden sposób nie chcemy podważać. Natomiast mądrość, dążenia mądrościowe, zderzanie się z tym, co powiedziałem, szukanie sensu, jest właśnie otwieraniem na innych, na dyskusję. Ta wiedza mądrościowa jest tylko taką wiedzą, która otwiera nas na ludzi. Zaczynamy myśleć w kategoriach my, a nie ja. Wiedza, prawda, potoczna jest tą wiedzą, to ja tak sądzę, ja tak myślę. Wiedza naukowa jest często zinstytucjonalizowanym ja. Tam jest miejsce na dyskurs, na dialog. Nie mówię, że nie, no bo inaczej nauka by się nie rozwijała. Ale przestrzenią, w której uczymy się dialogu, uczymy się dyskusji, jest właśnie przestrzeń zdobywania wiedzy mądrościowej. Ta wiedza mądrościowa zaczyna nas także uczyć tego, co to znaczy tworzyć wiedzę, co to znaczy ją przekazywać, co to znaczy ją właściwie stosować, bowiem mamy szereg różnych wytworów wiedzy, których zastosowanie nie powinno nigdy mieć miejsce w dziejach ludzkości. I nie mówię tutaj tylko o użyciu broni atomowej, o użyciu pestycydów, które czynią naszą żywność poważnie skażoną. Nie mówię także o jakichś formach nadużyć wiedzy naukowej dla celów, które są skierowane przeciwko ludziom, ale też mówię o tym, o tej niezdolności do tego, aby podejmować dialog, dyskurs nad tym, jaka wiedza nam jest potrzebna, jaką wiedzę powinniśmy chcieć wykorzystywać w praktyce. Nie wszystko, co nowe, nie wszystko, co lepsze, musi być dla nas korzystne. Dodatkowo jeszcze dzisiaj wiedza mądrościowa zderza się z tym, co moglibyśmy nazwać informatyzacją wiedzy. Informatyzacja wiedzy powoduje, że ona jest powszechnie dostępna. Jest jej bardzo dużo, ona jest wszędzie. Kto ma dostęp do internetu, ten ma właściwie dostęp do nieskończonych zasobów różnego rodzaju informacji, które to w jakimś sensie, jeżeli są zweryfikowane, możemy traktować jako wiedzę. Ale ta weryfikacja tychże informacji bez przygotowania mądrościowego, bez umiejętności jakiegoś wgłębiania się w sensy, szukania prawdy, a przy okazji za tym idzie rozumowanie logiczne także, szukania możliwości logicznego powiązania z sobą rzeczy. Bez tego filtra nie jesteśmy w stanie z tychże informacji wybrać to, co jest prawdziwe, to, co jest logiczne, to, co jest godne poznania. Ten szum informacyjny staje się dla nas często ciężarem. Znalezienie sensownej opinii na jakiś temat staje się trudne, bowiem brak nam nawyków, które pozwoliłyby szybko w miarę odsiać ziarna od prawd i zorientować się, czego warto się trzymać, co jest godne przyjęcia. Zatem wiedza mądrościowa staje się tym koniecznym filtrem, który możemy nałożyć na te dane, informacje płynące do nas zewsząd i wybierać te, które mogą służyć zaspokajaniu naszych potrzeb, ale realnych potrzeb. Dzisiejszy stan wiedzy, tej wiedzy użytecznej, zderza się także z czymś, co nazywamy warunkami życia konsumpcyjnego, której nam się podpowiada pewne zachowania, narzuca pewne wybory, wskazuje na potrzebę zakupienia czy posiadania określonych rzeczy i bez właściwego filtra my temu ulegamy, bowiem zamiast prawdy, zamiast sensu dociera do nas przede wszystkim częstotliwość powtarzania pewnych rzeczy. To, że nimi jesteśmy bombardowani ze wszech stron i tak zaczyna funkcjonować to, co dzisiaj staje się takim nawet niekiedy synonimem społeczeństwa wiedzy, ten big data, te nieskończone zbiory danych, które gromadzą różnego rodzaju instytucje i wykorzystują potem, żeby nami w taki czy inny sposób także manipulować. A my jesteśmy do tego nieprzygotowani, bowiem nie mamy, może tutaj bym powiedział my, jak mówię do ludzi dorosłych, to uśmiecham się, bowiem wiem, że jeszcze wśród nas jest wielu bardzo przygotowanych, no ale jeżeli są wśród nas, prawda, choć już pora jest taka, że na pewno śpią latorośle, to one już mogą tego, mieć bardzo szczątkowy ten mechanizm rozpoznawania tego, co jest prawdziwą potrzebą, a co jest czymś wykreowanym, co nam inni narzucają, często dla zysku, często po to, żeby posiąść nasze głosy w takim czy innym działaniu, na przykład politycznym, po to, żeby przede wszystkim mieć pewną władzę nad nami. Dzisiaj w naukach socjologicznych nieprzypadkowo też mówimy, że wiedza to władza. Wiedza to władza. Ten, który ma wiedzę, ma władzę. No właśnie tak rozumianą. Ta władza byłaby mniejsza, gdybyśmy posiadali więcej tak zwanej wiedzy mądrościowej. Gdybyśmy jej pragnęli i do niej się odnosili jako czegoś, co jest nam przede wszystkim niezbędnie potrzebne. Gdybyśmy zrezygnowali niekiedy z takich poradników dotyczących wszystkiego, procedur, które w sposób jakby takich proceduralny próbują wszystko ustawić. Zrób tak, tak, a tak, a będziesz szczęśliwy, zrób tak, a tak, a będziesz bogaty, zrób tak, a tak, a będzie ci się dobrze żyło. W sensie wygodnego życia w tych poradnikach może być podpowiedzi wiele sensownych. Natomiast w sensie dążenia do czegoś więcej, a to coś więcej to szczęście. A każdy człowiek, który ma się za człowieka wiedzy, który chce uchodzić za kogoś, kto faktycznie ma dar poznania rzeczywistości i posiada wiedzę właściwą, ten człowiek powinien być zdolny do tego, aby osiągać szczęście. I to nie szczęście w znaczeniu takiego przyjemności, zadowolenia, bo to by nam spełniało to wygodne życie i do tego to często sprowadzamy. Ale szczęście w tym znaczeniu arystotelesowskim eudaimonii, w której to osiągamy, pewien stan spełnienia. Spełniliśmy się jako ojcowie, mężowie, rodzice, nauczyciele i tak dalej, i tak dalej. Spełnienie. Nie tylko wypełniliśmy swoje obowiązki, choć już to jest tak dużo, ale spełniliśmy się, czyniąc coś i to właśnie ze wspomnianej już umiejętności patrzenia z perspektywy my zrobiliśmy coś dla innych i żyjemy w świecie, w którym to nie ograniczamy się tylko do własnego zadowolenia. Zatem dużo optymizmu chciałbym wlać w serce państwa, że społeczeństwo wiedzy nie powinno nas niepokoić. Ono będzie się rozwijało i dlatego w tym znaczeniu trudno mieć do niego pretensje. No, jeżeli się rozwija, znaczy, że jest w tym jakiś sens. Natomiast, żebyśmy mogli korzystać z dobrodziejstw społeczeństwa wiedzy, musimy stworzyć warunki, w której będzie także miejsce na mądrość, dbać więc o instytucje, które tej mądrości chcą nas uczyć, dbać o katolickie uczelnie, które tejże mądrości chcą ciągle jeszcze służyć, dbać o przekaz takich instytucji jak Radio Maryja i Telewizja Trwam, gdzie jest miejsce debaty, dyskusji. No, to jest, gdy idzie choćby o tą przestrzeń medialną, no, medium w tym znaczeniu wyjątkowe. Za chwilę będę miał przyjemność rozmowy z państwem, dyskusji, wymieniania się opiniami i żadna nie będzie zła, żadna nie będzie cenzurowana. Każdy ma prawo powiedzieć, co myśli. To tworzy więc prawdziwy namysł. To tworzy, że tą wiedzę, o której mówię. Dlatego tak ważne jest, aby takie instytucje mogły się dalej rozwijać i aby inne media przestały tworzyć jakąś, prawda, alternatywę tylko i wyłącznie jednostronnego przekazu, ale dały nam tą prawdziwą dyskusję. Bo mamy co prawda tak zwane media społecznościowe. Zwróćcie Państwo uwagę, media społecznościowe. I cóż się okazuje, że w tych mediach społecznościowych, które właśnie powinny być tą platformą wymiany myśli, dyskusji, dialogu, panuje coś w rodzaju cenzury. Tam ogranicza się te możliwości wypowiedzi. To w sposób niewiarygodny, no, odkąd zablokowano konto prezydenta Stanów Zjednoczonych, no to już wszystko jest możliwe i trudno wierzyć, że tego typu instytucja, no bo tak też o tym trzeba powiedzieć, pełni tą swoją rolę budowania dyskusji nad rzeczami ważnymi, bowiem tam pewne treści są eliminowane w sposób programowy. One się nie mogą pojawiać nawet na poziomie takim czysto językowym, werbalnym. Pewne słowa są wykluczane, osoby, które ich używają, są prawda, blokowane i zatem mamy do czynienia z daleko idącym cenzurą. Zatem nie możemy wierzyć tylko w te media. Musimy budować własny alternatywny, chciałoby się powiedzieć, ale nie świat, ale alternatywę dla tego. Ja ciągle mam w głowie, bo już mam wystarczająco dużo lat, czas upadku komunizmu, który zastał nas wszystkich. Ja wtedy jeszcze byłem młodym człowiekiem, ale miałem trochę takich pretensji do swoich starszych kolegów. Dlaczego ich szuflady są puste? Dlaczego my potem weszliśmy w taki imitacjonizm, gdy idzie o budowanie naszego ładu społecznego? Naśladowaliśmy innych, mówiąc, a co tam będziemy wymyślać? Jeszcze lata 80., czasy Solidarności. To była wielka dyskusja nad jakimś programem budowania porządku, właśnie choćby w oparciu o zasady solidarności, sprawiedliwości, a potem nastąpiło coś, co oczywiście daje się właśnie opisać w kontekście monopolu przekazu wiedzy, co spowodowało, że budowaliśmy porządek imitacyjny, ale u podstaw tego stało też brak wypracowanych wzorców funkcjonowania w przestrzeniach instytucji różnych, w których to dałoby się wykorzystać do budowania tego nowego porządku. I dlatego tak wiele czasu upłynęło, aż zmądrzeliśmy, aż nauczyliśmy się patrzeć po swojemu na pewne rzeczy, aż rozpoznaliśmy fałsz. Bowiem to jest ciągle jeszcze zadanie właśnie nas wszystkich, tych instytucji, o których mówimy. Jednym z zadań każdej wiedzy, i to akurat tu nas to łączy, i wiedzę potoczną, i wiedzę mądrościową, i wiedzę naukową, jest eliminowanie fałszu. Bronienie prawdy jest trudne, uzasadnienie jest trudne, rozpoznanie, co jest prawdą, jest bardzo trudne. I to jest cel podstawowy, ale w takim operacyjnym działaniu możemy sobie pozwolić przynajmniej na to, aby eliminować to, co jest zdecydowanie fałszywe, co jest kłamstwem, co jest budowaniem przestrzeni zakłamania. I to jest zadanie, które przed nami stoi właśnie w tym wymiarze także myślenia mądrościowego. To nie jest bycie przeciwko komuś. To nie jest atakowanie kogoś. To nie jest próba eliminowania nawet fałszywych tez, ale to jest ujawnianie ich fałszywości, pokazywanie, dlaczego są fałszywe. Bardzo często one są tak zafałszowane, że mamy kłopoty w tym rozpoznaniu jakiegoś przekazu sygnowanego nazwiskami znanych profesorów, wpływowych polityków. Natomiast podejmowanie tego typu dyskursu jest czymś koniecznym, bowiem zamiast budować społeczeństwo wiedzy, my będziemy budować społeczeństwo ludzi, którzy w imię wiedzy będą sterowani zgodnie z takim dążeniem do automatyzmu. Cieszymy się, gdy ten automatyzm ma dotyczyć samochodów, które mają być, prawda, autonomiczne wręcz w swoich działaniu. Cieszymy się, gdy to dotyczy robotów, ale pamiętajmy, że tego typu myślenie automatyzuje też ludzi. Ono ma nas wprowadzić w taki rodzaj automatyzmu wykonywania pewnych czynności, bez pytania dlaczego. Wiesz jak, wiesz że i masz robić, a to co, to macie nie, w jakimś sensie nie obchodzić. I to tym wyzwaniem o to, żeby się o wiedzę mądrościową upominać jako o najważniejszy rodzaj wiedzy w społeczeństwie, które chce się określać tym mianem, no tutaj chciałbym się z Państwem upomnieć.
Bardzo dziękuję panie profesorze za to słowo wprowadzenia do tematu. Kontynuacją oczywiście będą rozmowy. Zapraszam gorąco słuchaczy Radia Maryja do telefonicznego kontaktu razem z nami. Numery telefonów Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33. I drugi numer telefonu 56 655 23 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Znaczenie wiedzy we współczesnym świecie. Nasz gość, pan profesor Arkadiusz Jabłoński, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Minut po godzinie 22 trwają rozmowy niedokończone. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Kraków panu profesorowi oraz ojcu redaktorowi Henryka. Dziękujemy za bardzo interesującą audycję, która jest jakby kontynuacją sympozjum, jakie się odbywało niedawno, choć pod nieco innym kątem. We współczesnym świecie alfabetyzacja i wiedza elementarna stały się masowe. W Europie i Ameryce wykształcenie średnie i wyższe także upowszechniło się, ale i zdewaluowało. Zwłaszcza jeżeli chodzi o towarzyszący wykształceniu sposób bycia i jeśli chodzi o kulturę osobistą. Nauka uniwersytecka się ideologizuje. Obserwujemy deformację i fałszowanie wiedzy, negowanie prawa naturalnego, manipulowanie prawem stanowionym, fałszowanie historii. Na przykład AK-owców przedstawia się w filmach propaganda szerokiego zasięgu jako jakichś chuliganów, co jest fałszerstwem. Jeśli nawet ktoś znalazł jakąś jednostkę, która się tak zachowywała, nie miał prawa nakręcać takiego filmu. Niezłomnych przedstawia się jako bandytów. Wśród ludzi nauki szerzy się populizm, opłacalność, konsumpcyjność. Wynalazki są kosztowne, czasami medykament, który podobno kosztuje bardzo niewiele w produkcji, jest tak drogi, że przeciętny, nawet powiedziałabym, że średnio zamożny człowiek nie może sobie na niego pozwolić. Pan profesor powiedział, że gdy Bóg jest na swoim miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. I tak jest. Z tym, że jeżeli chodzi o naukę, naukowo nie możemy poznać Pana Boga. I to można powiedzieć również powołując się na wielkich naukowców. Na przykład Einstein, którego w internecie przedstawiają na linkach Gazety Wyborczej zawsze jako ateistę, ale właściwie to był, wydaje mi się, człowiek bardzo poszukujący. Na przykład w korespondencji z Karolem Rahnerem, nie wiem jak pan profesor tu miałby dużo do powiedzenia, ale w każdym razie mówił na przykład do niego, to był zdaje jezuita, wolę postawę pokory wobec słabości naszego intelektualnego zrozumienia natury i własnego istnienia. Albo na przykład, jaki jest sens ludzkiego życia? Każda odpowiedź na to pytanie wiąże się z religią. Człowiek, który uważa życie swoje i innych za bezsensowne, jest nie tylko nieszczęśliwy, ale właściwie nie zasługuje w ogóle na życie. Właściwie to Einstein sam mówił, że on naprawdę to był naukowcem na jak, panie profesorze, bo mówił tak, że jemu tylko zależało na tym, żeby wyjaśnić, jak powstał świat, czyli jak Bóg stworzył świat. No, ale potem ci profanatorzy nazwali go konstruktorem bomby atomowej. On mówi, ja bomby atomowej nie wymyśliłem. Ja tylko odkryłem, jakie są relacje E równa się MC kwadrat. I jak go pytano, że wyjaśnił, co to znaczy, to mówi, ja nie potrafię. No ale Pana Boga nie odkrył. Wolę postawę pokory wobec słabości naszego intelektualnego zrozumienia natury i własnego istnienia. Chciałam prosić właśnie o jakąś wskazówkę, bo my wszyscy też chcemy naukowo umacniać swój światopogląd. I musimy się jakoś mocno razem trzymać, bo to groziłoby nam unicestwieniem. Bardzo prosiłabym o słowo.
Dziękuję. Pani profesor Henryka Kramarz, jak dobrze poznałem. Pozdrawiam tak, bardzo serdecznie. Dzięki. Głos z Krakowa. Wszystkiego dobrego. Pani profesor, panie profesorze, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, pani profesor, za tak piękne uzupełnienie tego, co ja starałem się powiedzieć. Myślę, że tutaj słowo kluczowe, które pani profesor wskazała, odnosząc się choćby właśnie do wypowiedzi Einsteina, to słowo postawa pokory, czy pokora jako słowo postawa pokory. To jest właśnie antyteza zgubnej pychy rozumu. To akurat sformułowanie Friedrich von Hayek w naukach ekonomicznych co prawda zastosował, ale pokazując właśnie jak próba takiego planistycznego obejmowania całego życia gospodarczego prowadzi do wielu nieszczęść, a więc raczej no, to jest wprost skierowane przeciwko eksperymentom socjalistyczno-komunistycznym, w którym to widząc te działania, przestrzegał przed tym, że ono chcąc człowiekowi zapewnić bezpieczeństwo, takie przynajmniej bytowe, podstawowe, materialne, kosztem ograniczania różnych wolności, możliwości działania, zabierają człowiekowi i bezpieczeństwo, i wolność, i dobrobyt. Na pytanie pani profesor, jak mamy budować tą alternatywę dla tego świata zideologizowanego, świata, który w swoim umasowieniu wykształcenia no, gubi często prawdę. Już nie chodzi o prawdę, a chodzi o to, żeby kształtować klony ludzi powtarzających pewne dogmaty naukowe, bo to jest przez wielu filozofów, socjologów nauki odkrywane jako właśnie dogmatyzowanie nauki jeszcze jak oparte na jakichś realnych przesłankach i jakichś w miarę prawdziwych twierdzeniach, to jeszcze pół biedy. Natomiast bardzo często dogmatyzuje się wiedzę, która nie jest sprawdzona, która nie jest odpowiednio uzasadniona, ale jest przyjmowana właśnie przez określone środowiska w różnych celach. No to te cele pani profesor też nazwała, to jest opłacalność, to jest takie myślenie bardzo fiskalistyczne, to jest właśnie to jest ten populizm, czyli takie dążenie do tego, żeby być akceptowanym, popularnym, zdobywać także władzę nad innymi. Wydaje mi się, że to, co możemy zrobić, no to upominać się o to, aby w ramach edukacji no, znalazło się miejsce dla tej wiedzy, która nie do końca musi być tylko i wyłącznie wiedzą naukową. Ja nie chcę otwierać jakiegoś nowej ścieżki rozważań, czy linii rozważań, ale tak państwo na pewno słyszeliście tą dyskusję na temat tego, czy dyskutuje się na temat matury w religii. No i to jest w większości obśmiewane. No właśnie, że co to za wiedza, prawda? Religia, obawiam się, że to pójdzie w kierunku religioznawstwa, że to w końcu będzie tylko i wyłącznie jakaś formuła takiego porównywania różnych religii, choć to już tak by było jakieś bogactwo, bowiem dzisiaj infantylizm, gdy idzie o poziom rozumienia tego, czym jest religia, jakikolwiek prawd religijnych, to jest porażający. I to ludzie, prawda, wykształceni bardzo często, mówią po prostu bzdury, banały, jakieś takie nic nie mające wspólnego z przekazem jakiejkolwiek, prawda, religii, często no, siłą rzeczy traktując to właśnie jako przesąd, co do którego nie musimy już dzisiaj zajmować żadnego poważnego stanowiska. Ale wolałbym jeszcze, żeby ta matura z religii była no, znajomością konkretnego przekazu, chciałoby się powiedzieć, teologicznego. Czy to będzie możliwe? Trudno powiedzieć, bowiem tam to dopiero jest bogactwo różnego rodzaju opisów rzeczywistości, od sfery dogmatów, sakramentów, poprzez instytucje, historię danej religii. To dopiero pokazuje i ktoś, kto przygotuje się w ten sposób, no jest bogatszy w swoim odczuwaniu rzeczywistości, jest zdolny do filtrowania tej rzeczywistości. No się musimy o to upominać. Mamy do tego prawo, aby tego typu na przykład także przedmiot na maturze był obowiązujący. Trzeba oczywiście dużo wysiłków wkładać w to, aby on był właściwie nauczany, aby katecheci, księża czynili to na godnym poziomie jako wiedzę, w której szczególny szacunek się należy. Nie chodzi tylko ze względu na wiarę, ale także ze względu na jej miejsce w cywilizacji, w jakiej się wychowujemy. Choćby ze względu na jej cywilizacyjno-twórczy charakter powinna mieć to prawo do bycia także w przestrzeni edukacji szkolnej. Podejrzewam, prawda, chciałbym, aby także było na to miejsce w edukacji uniwersyteckiej, choć z tego, co widzimy, to ograniczono nawet nauczanie filozofii, czy historii filozofii, zminimalizowano godziny etyki na wielu uniwersytetach, no właśnie wyjątkami są uniwersytety katolickie, szkoły katolickie, gdzie jeszcze jest wystarczająco dużo miejsca na tego typu wiedzę. No i to nam pozostaje. No i sami, którzy jesteśmy w tym świecie nauki, no musimy się wykazywać cywilną odwagą, często płacąc za to taką czy inną cenę, ale myślę, że warto, bo to jest jedna z tych, zdaje się, zdolności mądrościowego odkrywania własnej misji. Jeżeli coś uważam za prawdziwe, z czym się naprawdę utożsamiam, no to muszę tego obronić i nie mogę poddawać tego zbyt swawolnej krytyce i odrzuceniu.
Dziękuję, panie profesorze. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii, z Fryburga.
Witamy, księże Korneliuszu.
Witam ojca i profesora Jabłońskiego. Znam go tylko z publikacji, bo mam książkę. To chyba habilitacja o statusie teoretycznym. Porównywał Popera z moim profesorem Boheńskim. Miałem szczęście i spotkać i Popera, i czasami zjedliśmy obiad razem z ojcem Boheńskim, razem i 17 lat byłem przy ojcu Boheńskim. I kwestia mądrości była bardzo ważna dla ojca Boheńskiego. Ja tylko i cieszę się z tej audycji, bo jest audycja bardzo, bardzo ważna. Mianowicie od strony teoretycznej profesor Kamiński też się zajmował mądrością na kulu, to co pamiętam. Uważał mądrość jako własność nauki, wiedzy, pewną własność, która musi być w każdej nauce wiedzy, co dzisiaj próbuje robić Szkoła Frankfurska, robić ideologię przy każdej dziedzinie nauki czy wiedzy. Ale ojciec Boheński postulował osobną naukę filozoficzną, nawet i prakseologiczną, o mądrości, co zresztą jest bardzo stara tradycja w historii filozofii. Moim zdaniem najprostsze, to co mi się wydaje, to mądrość u ojca Bońskiego była to negacja zabobonów. Napisał taką książeczkę 100 zabobonów, która jest po polsku. Ja ją wydałem w języku niemieckim. I ona jest popularna. 100 zabobonów, bowiem mądrość to jest negacja zabobonów. My żyjemy w epoce zabobonów i racjonalizmów, które się nie bardzo szybko rozprzestrzeniają i wchodzą przez te social media i tak dalej. Tam są dwie definicje zabobonu. Pierwsze, zabobony są bezwzględne. Zabobony to są takie, które są przeciwne nauce, faktom naukowym, logice, doświadczeniu, to są zabobony bezwzględne, z tyłu to jest dobrze w tej książce opisane, i zabobony względne, relatywne, tych też jest bardzo dużo. Nie będę wchodził w to, ale dla ojca Błońskiego taka mądrość była polegałaby na tym, żeby dopisać, robiąc filozofię, dopisując, wyszukując nowe zabobony i dopisując do tych 100 zabobonów. Na przykład taki cyrk jest z tym problemem gender w lingwistyce tutaj. Niemcy mają z tym straszne problemy, do śmiesznych sytuacji dochodzi. Czy pisać te gwiazdeczki, czy nie, czy te innen i tak dalej, i tak dalej. I tam można masę by przytoczyć w tych zabobonów, które się powtarzają dzisiaj wszędzie, ale to za mało czasu by na to było, żeby to powiedzieć. Ale chciałem najpierw pogratulować, że profesor Arkadiusz Jabłoński napisał tą wspaniałą habilitację, porównując Popera z Bocheńskim, a drugie, ta problematyka jest bardzo potrzebna mądrościowa, która jest, ojciec Boński uważał, że jest moralność, to jest taka dziedzina, prawda, bezwzględnie, że nie wolno zamordować mamy i ukraść 20 zł na wódkę, to jest oczywista, moralność jest oczywista i tak dalej, to wiemy. Potem była etyka, teorie wyjaśniające moralność, zasady i tak dalej. I wreszcie trzecią dyscyplinę postulował jako osobną naukę, dzisiaj bardzo potrzebną, to jest mądrość. On to wywodził ją z drugiej części czwartego przykazania boskiego, ale nie będę wchodził w szczegóły. Mianowicie gratuluję tematu i co na ten temat dopisywania tych zabobonów, bo zdaje się wszędzie rosną i w Polsce chyba też. No tak. To dziękuję, z Panem
Dziękujemy
Bogiem.
Dziękujemy księże Korneliuszu za ten głos ze Szwajcarii. Bardzo proszę, panie profesorze.
Bardzo, bardzo dziękuję za te ciepłe słowa, które usłyszałem od księdza Korneliusza. Ta praca akurat porównawcza Bocheńskiego i Popera to nie była moja habilitacja. Habilitacja dotyczyła budowania społeczeństwa wiedzy i tam się oparłem głównie o teorię Popera, starając się ją zupełnie inaczej interpretować niż to obowiązuje troszeczkę w polskiej filozofii i socjologii. Ale odkrywałem w obu, prawda, myślicielach to nastawienie mądrościowe. Bocheński oczywiście bliski bardzo memu sercu i chciałbym zasłużyć sobie kiedyś na to, aby móc przynajmniej kilka zabobonów równie syntetycznie i jasno wyłożyć, pokazując, na czym polega ich zabobonność. Gdy idzie o tę dziedzinę myśli mądrościowej, to ja już dzisiaj wspomniałem w części telewizyjnej naszego spotkania o jego podręczniku mądrości tego świata, w której on wyłożył te takie podstawowe zasady, przy czym założył mocno, że to jest podręcznik mądrości tego świata, gdzie skupił się na wyjaśnieniu przede wszystkim podstaw budowania życia, które byłoby wartością, którą nie wolno w żaden sposób sobie dać, odebrać, chyba że w imię wartości, jaką jest bogobojność, czyli służenie Bogu. Więc ta jego, on był, to warto, prawda, też przypomnieć, Bocheński był zdecydowanym antypacyfistą, prawda, uważał, że pacyfizm to jest taka zgnilizna cywilizacyjna, jeden z przejawów zgnilizny cywilizacyjnej, to wtedy, gdy kobiety nie chcą rodzić dzieci, a mężczyźni nie chcą iść bronić swoich domów przed najeźdźcą, ale wartość życia mocno podkreślił, więc było, prawda, żyj długo i żeby ci się dobrze powodziło, to ta formuła z postanowiła o budowaniu jego namysłu mądrościowego. Świetnie to rozbija. Polecam każdemu też ten podręcznik. Polecam oczywiście też to Zabobonów. One już, to się zgadzam tutaj z księdzem Korneliuszem, zdecydowanie wymagałyby pewnej erraty, bowiem narastają te niektóre z tych Zabobonów, które ojciec Bucheński wymienił, a dodatkowo pojawiły się nowe, ale samo nauczenie się jasności wywodu i pokazanie, na czym ta zabobonność polega, jest wartością samą w sobie i dlatego warto do tej książeczki sięgać. Zresztą jest to najczęściej jedna z lektur, którą na różnych egzaminach zadaję jako coś obowiązkowego do przerobienia na studiach socjologicznych. Zatem również bardzo, bardzo cenię tą książkę. Te kwestie lingwistyczne, one się też w Polsce, szanowni ojcowie, szanowni państwo, pojawiły i to w bardzo niezręcznej sytuacji, w której to Rada Języka Polskiego patronowała takiej typowej, prawda, nazwijmy to genderowej publikacji, gdzie się próbuje wykluczać z języka polskiego słowa w nim funkcjonujące, w imię czegoś, co oni nazywają etyką użycia języka. W imię etyki użycia języka chcą go wykastrować z pewnych słów, a więc chcą ten język pozbawić jego bogactwa wyrażania różnych myśli. Użycie języka to jednak coś innego niż język sam w sobie i znaczenia tego języka, to bogactwo, to jest właśnie ten repertuar, który dysponujemy i jak chcę kogoś obrazić, to ja mogę do niego mówić najczulszymi słowy i także go będę obrażał, więc te intencje nijak się mają do znaczeń językowych i nie wolno od tak sobie, gdy to czynią jacyś ideolodzy genderowi, to pół biedy, ale jak to jest pod patrona Rady Języka Polskiego, to włos na głowie staje, bo to jest ta sankcja instytucji nauki, która sankcjonuje pseudowiedzę, sankcjonuje działanie przeciw językowi polskiemu. Rada Języka Polskiego, która miała chronić język polski, chronić zaczyna nas przed językiem polskim. To jest jakieś kuriozum. Jeden znowu z wielkich zabobonów funkcjonowania na przykład instytucji nauki. W co się dzisiaj zmieniły niektóre dziedziny nauki, prawda, czy zacne instytucje powołane do tego, żeby służyć społeczeństwu i promować wiedzę sprawdzoną i prawdziwą.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, księże Piotrze i panie profesorze. Mam takie trzy pytania.
Kogo pierwsze? Witamy i skąd telefon?
Janusz Niemiec.
Witam, panie Januszu, proszę bardzo.
Takie trzy pytania mam. Pierwsze, co pan profesor sądzi o takiej wiedzy testowej, czyli w szkole był taki trend, teraz nie wiem, czy jeszcze to jest utrzymane, że po prostu przeprowadzało się testy niejednokrotnie. Dzieci cieszyły się, że nic nie wiedziały i zdały test. Drugie pytanie, jaka to wiedza, która pozwalała niektórym ludziom tuż po katastrofie smoleńskiej, to podaję przykład, powiedzieć tak, to znowu Rosjanie. I trzecie pytanie, co to za wiedza, gdy profesor Maciej Gdula mówi, że wielki nasz pisarz Henryk Sienkiewicz napisał powieść rasistowską w pustyni, w puszczy. To tyle.
Dziękujemy, panie Januszu, dziękujemy za ten głos z Niemiec. Bardzo proszę, panie profesorze.
Dziękuję bardzo, panie Januszu, za tak dobre i jasne pytania. Co sądzę o wiedzy testowej? Oczywiście to jest zaprzeczenie sprawdzianu wiedzy. I to proszę pamiętać, że wszelkie te formuły, które niekiedy mają służyć obiektywizacji sprawdzenia wiedzy, coś takiego ujednolicenia, żeby poddać wszystkich tych samym kryteriom ocen, a więc no, sprawdzić, jakie jest zróżnicowanie posiadanej właśnie wiedzy, no temu miały służyć testy. Tylko tak się stało szybko, że wiedzę, którą przekazywano uczniom, była pod testy. Czy to już nie chodziło o to, żeby im przekazać, gdy idzie o historię, to, co stanowi najważniejszy ciąg wydarzeń budujących dzieje jakiegoś społeczeństwa, państw, całych kontynentów i tak dalej, ale chodziło o to, żeby wskazać te punkty w tejże szeroko rozumianej wiedzy, które mogą być w testach brane pod uwagę i które mogą pojawić się w testach. Tak jak pan to ładnie powiedział, testy potrafili skutecznie wypełniać prawda, osoby, które no, nie posiadały żadnej na przykład wiedzy dużej w danych dziedzinach. Dlatego jest tutaj duży kłopot, jak połączyć te dwa cele. Z jednej strony sprawdzenie, które by było zgodne z kryteriami powszechnie obowiązującymi, a więc właśnie no to wtedy ta wiedza testowa to umożliwia. Z drugiej strony, żeby to była realna wiedza, a nie tylko umiejętność wypełniania testów. Próbuje się temu jakoś zaradzać w szkolnictwie powszechnym. Na uniwersytetach wiem, że ciągle staramy się jednak tam, gdzie to jest możliwe, prowadzić także egzaminy ustne. No i tu jest właśnie ten problem, że one są obarczone potem jakimś oskarżeniem o subiektywizm. Tak przy okazji jeszcze przychodzi mi na myśl takie sformułowanie, że ta wiedza testowa, ona jest tak wpisana właśnie w to współczesne społeczeństwo wiedzy, bo ona ma nas pohierarchizować zgodnie z tym, jak jesteśmy przygotowani do takiego automatyzmu w wypełnianiu pewnych procedur. Na ile jesteśmy intelektualnie wyrobieni. Ja nie mówię, że to nie trzeba mieć dużej inteligencji. Oj, trzeba mieć dużą inteligencję, dużą sprawność, spostrzegawczość. Poziomy inteligencji na pewno się w ten sposób określa i bardzo łatwo wtedy wychwycić tych bardziej inteligentnych od mniej inteligentnych, ale to nie ma nic wspólnego z takim pogłębioną wiedzą, a już tym bardziej z tym, co mówimy o wiedzy mądrościowej. Jak ta wiedza, zadał pan takie pytanie, co to za wiedza, która pozwala twierdzić, że to, jak dobrze zrozumiałem, Rosjanie spowodowali katastrofę smoleńską, czy też doprowadzili do katastrofy smoleńskiej. Ja panu powiem, jaka to wiedza. Nazywamy ją w metodologii wnioskowaniem do najlepszego wyjaśnienia. Wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia. To jest rodzaj abdukcyjnego myślenia, w których mając do czynienia ze śladami tego, co się stało, próbuje odkryć w taki czy inny sposób jego przyczyny, eliminując kolejno różnego rodzaju alternatywne wyjaśnienia, więc w ten sposób dochodzę do najlepszego wyjaśnienia. No, natomiast stosunek pana Gduli do powieści Henryka Sienkiewicza no jest pochodną właśnie tych różnych form ideologizacji wiedzy, w której to pan Maciej, profesor nomen omen także socjologii, odkrywa tylko i wyłącznie w powieści Sienkiewicza jakieś elementy rasizmu, jakieś prawda, elementy kolonializmu i teoretycznie można by się nawet z nim zgodzić, przyznając, że to z dzisiejszej perspektywy no jest jakaś formuła
podchodzenia do społeczności afrykańskiej w sposób taki, który już dzisiaj nie przedstawialibyśmy. Natomiast to jest powieść, to jest dzieło sztuki, to jest powieść, która kształtowała świadomość pokoleń młodych Polaków. To jest cały zasób symboliki. Ja przy okazji, jak tam zwróciłem uwagę, bo też na to zwróciłem uwagę, na tą krytykę pana Gduli, to zauważyłem, że profesor ma na przykład tam jakiś problem z tym, że ona została ochrzczona, no i wydawało jej się, że po ochrzczeniu skóra jej wybieleje, na co Nel odpowiedziała, że wybieleje twoja dusza. I to podał jako taki przykład typowego takiego rasistowskiego stwierdzenia. Moim zdaniem w tym jest głęboka prawda o człowieku, który nie jest takiego czy innego koloru skóry. To nie decyduje o naszym człowieczeństwie, nie pochodzenie rasowe, ale to, co nazywamy sferą ducha. Możemy być braćmi właśnie w tym wymiarze najważniejszym egzystowania człowieka, więc ja bym tutaj raczej odczytywał, i tak to odczytywałem, pochwałę człowieczeństwa, patrzenia na człowieka ponad tymi podziałami, a nie podkreślaniem właśnie tego podziału. No ale tak to już jest, że jak ktoś, myślę, że nie zawsze z dobrą wolą, bo pan Maciej Gdula jest wystarczająco inteligentnym człowiekiem, żeby rozumieć te różne inne sensy i konteksty, ale też jest politykiem, który buduje jakąś swoją narrację populistyczną, to właśnie skupia się na tylko i wyłącznie na tego typu negatywnym przekazie. A już nie wspomnę o tym, że taka powieść czytana przez młodych ludzi, która nawet wzbudza u nich niekiedy jakieś pytania, no to też jest dobra przestrzeń do dyskusji, dialogu, do budowania relacji z dziećmi. No to nic lepszego właśnie nie wymyśliliśmy, jak czytanie, tylko tak jak powiedziałem, czytanie dobrych rzeczy. I co by nie powiedzieć o powieści Henryka Sienkiewicza, to jest na pewno bardzo dobra rzecz dla wszystkich uczniów.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca prowadzącego, pana profesora, i dziękuję też bardzo za tę audycję, ale tak na wstępie pan profesor właśnie mówił o Sienkiewiczu, to taką uwagę, że a co z tą moją ukochaną czytanką w elementarzu wiele lat temu? Murzynek Bambo w Afryce mieszka, czarną ma skórę ten nasz koleżka. Czy ja nie pamiętam, żeby ktoś mnie nastawiał źle i do tego Murzynka, i na przykład bardzo lubię ten wiersz do dziś, a on się staje niestety rasistowski także. Więc to jest już, sądzę, że to są jakieś, że tak powiem, absurdy, ale to jest tak na marginesie. Mówił też pan profesor, bo to też się odniosę do tego, o testach, tam jeden ze słuchaczy. No właśnie, testy prowadzono także na medycynie i to było straszne. Ja pamiętam, wiele lat temu kolega powiedział, że ma egzamin, ale testowy. Ja uważam, że takie profesje jak medycy, które kiedyś lekarz powiedział, że ja leczę ciało, ale i duszę, bo lekarz jest od tego, nie powinno być testów, ponieważ testy szalenie upraszczają, a wstępny egzamin chociażby na medycynę, to jest jakaś wiedza o tym człowieku. Nie chodzi o to, żeby odrzucać z powodu poglądów, ale test to jest po prostu taka mechaniczna jakaś sprawdzanie wiedzy. Ale wracając jeszcze do tematu wiedzy i mądrości, ludzi. To chciałam powiedzieć, że jak tylko pan profesor zaczął tak pięknie polszczyzną, oby tak wszyscy profesorowie mówili, bo teraz profesorowie często są po to, ci młodzi stają się profesorami, żeby należeć do elit. Ale to jest już inna sprawa. Po prostu nie dewaluuje się ten tytuł, ale naprawdę dziękuję za taką prawdziwie postawę ludzką z duszą profesorską. Otóż przyszło mi do głowy to powiedzenie Mickiewicza, bo szalenie lubiłam epokę romantyzmu, i że wiara i czucie więcej mówią do mnie niż mędrca, szkiełko i oko. Zawsze mi to jakby w życiu przyświeca ta formuła. Otóż ja w życiu już jestem starsza i to, co pamiętam, panie profesorze, wspominając moich profesorów na polonistyce, pamiętam na przykład profesora Sawrymowicza. Pamiętam, co mówił, to też bardzo ważne, czego nas uczył, ale pamiętam, że raz się na przykład spóźnił na wykład, to był przedwojenny, piękny taki profesor, który mógł być zarozumiały, jak teraz te elity młode, profesorskie. I spóźnił się 3 minuty może. I przepraszał nas, i to nie bez żadnej egzaltacji, po prostu powiedział speszony, bardzo państwa przepraszam, całą salę wykładową przepraszał, że tak się spóźniłem, ale coś tam, to było tak wzruszające i takie udowadniające tą pokorę, miał tyle wiedzy, nie musiał przepraszać, mógł być arogancki, tak jak teraz niestety słyszy się tych naukowców młodych, a on, zapamiętałam to na wiele, wiele lat. Tak samo zapamiętałam to, co powiedział kiedyś świętej pamięci Bernard Ładysz, że żeby dobrze śpiewać, bo to można przełożyć na wiedzę, prawda, innego typu, to trzeba być ciężko pracować, trzeba być dobrym człowiekiem. I właśnie ta prostota serca, która przyświeca tym jeszcze profesorom uczonym być może przed wojną albo po wojnie przez swoich mistrzów, którzy naprawdę dawali im to, że potem ta dusza była ważna. Także w wiedzy bo mądrość, powtarzam, może mieć prosty człowiek więcej mądrości takiej życiowej niż, nie wiem, profesor bardzo mądry. Natomiast wiedzę trzeba właśnie kojarzyć z prostotą serca, ze zrozumieniem drugiego człowieka. I wtedy dopiero to przynosi jakieś plony. Ale teraz jest moda na zarozumialstwo. I jeszcze coś powiem, panie profesorze, co mnie bardzo zabolało. Chyba to dotyczyło profesora Nalaskowskiego, że dwóch studentów drugiego roku idzie do rektora, skarży się na profesora, w pewnym sensie donosi. A rektor po prostu profesora, że tak powiem, z zadowoleniem w pewnym sensie poniża. Otóż co to za metody teraz są? Powiedzieć powinien: chłopcy, jesteście na drugim roku, najpierw nauczcie się wielu rzeczy, a potem po cichu idźcie i na swego profesora coś mówcie, albo przyjdźcie z profesorem. W każdym razie wiedza, chłodna wiedza niewiele daje, zwłaszcza, że na przykład jeszcze mam taką refleksję, że naród niemiecki, Goethe, Schiller, a z ludzi robiono potem, oczywiście jest to skrót myślowy zbytni, mydło, także humanizm prawdziwy, to jest prostota serca połączona z wiarą i czuciem, i wtedy dopiero człowiek może być przykładem i może uczyć ludzi innych czegoś mądrego. Serdeczne dzięki, panie profesorze. Dziękuję za piękną polszczyznę. No pani i Mario, za wszystko, co profesor mówi.
Dziękujemy, Bóg zapłać, z panem Bogiem, pani Mario. Bardzo proszę, panie profesorze.
Pani Mario, bardzo, bardzo dziękuję za tyle ciepłych słów. Staram się, prawda, przezwyciężać także ułomności. Nie mam tej potoczystej mowy, którą chciałbym także posiadać, ale staram się. To, co pani powiedziała, wydaje mi się, że też tutaj, tak jak w przypadku pani profesor Henryki, słowo pokora się wyłoniło jako jedno z najważniejszych, tak tutaj pani bardzo mądrze wskazała na słowo uczucie, czucie. Umieć
prawdziwie czuć, być człowiekiem odczuwającym rzeczywistość. To jest ta wrażliwość, która powoduje, że nie mam w sobie tej właśnie zgubnej pychy, nie mam w sobie zarozumiałości. Z dystansem podchodzę do swojej wiedzy. W przypadku mądrości nas się prosi, prawda, przywołanie sokratejskiego, wiem, że nic nie wiem i to właśnie to sens, jeden z wielu sensów, jaki możemy oczywiście z tej formuły wydobyć, jakie w historii filozofii się wydobywało, to był taki, że to był człowiek, który z pokorą podchodził do własnej wiedzy, rozumiejąc, że im więcej wie, tym jeszcze większa powstaje ta przestrzeń niewiedzy. Tak to z nami ludźmi jest, że za przeproszeniem tylko głupiec mówi wiem wszystko. Natomiast im więcej wiemy, tym bardziej przerażeni jesteśmy ogromem swojej niewiedzy i to uczy nas dodatkowo jeszcze szacunku dla każdej, nawet nieśmiałej próby wyrażania swoich myśli, czy przez naszych studentów, czy przez naszych kolegów. Podchodzimy do tego z szacunkiem, wiedząc, że możemy się także od nich wiele nauczyć w różnych prawda, kontekstach. Dzisiaj to jest taka wiedza już prawie podstawowa. Możemy mówić, że w zespołach działa się dlatego dobrze, bowiem nawet najsłabsze ogniwo w tym zespole pozwala wnieść do pracy, do działań, rozwiązywań problemów wystarczająco dużo, żeby się to opłacało w porównaniu niekiedy z indywidualnymi wysiłkami, które byśmy czynili każdy na własną rękę. Gdy idziesz o te szczegółowe niektóre pani tezy, no oczywiście, no biedny William Turing ze swoim Bambu, który zresztą, jak wiemy, na końcu przecież jak to ładnie wyraża w swoim wierszu, szkoda, że Bambo czarny, wesoły nie chodzi razem z nami do szkoły. Przecież to nie jest dyskryminacja, ale afirmacja, nie rasizm, ale podkreślanie równości. Gdy idzie o wiedzę medyczną i testy, no to faktycznie no w przypadku tej wiedzy to szczególnie wydaje się być nie na miejscu. Bowiem ta wiedza jest gdzieś na granicy właśnie sztuki, mądrości i oczywiście nauki dzisiaj rozbudowanej, ale zaczyna być sprowadzana tylko do tego wymiaru naukowego, empirycznego i bardzo często dzisiejsi lekarze nie mają w sobie tego ducha, tej mądrości. Ja jeszcze znając nawet lekarzy sprzed 30-40 lat, jak się z nimi jako młody człowiek stykałem, to zawsze ich podziwiałem, że oni nie zarazili, akurat znajoma lekarka zaraziła mnie szacunkiem dla muzyki klasycznej. Oni wtedy jeszcze żyli chyba właśnie dzięki swoim nauczycielom, którzy wskazywali im na wartość tego rozwijania własnej duchowości, chcieli na różne sposoby budować ten swój potencjał mądrościowy, a takich profesorów jak profesor Nalaskowski, czy jeszcze na Śląsku, na Uniwersytecie Śląskim, pani profesor Budzyńska i ich przypadki, no to o pomstę do nieba wołają, ale to też jest jeszcze prawda, taki aspekt tego. Może dzisiaj, nie wiem, czy państwo wiecie, no, że to jest coraz bardziej tak, że to studenci nas oceniają i to my częściej możemy, mówiąc kolokwialnie, stracić pracę, gdybyśmy byli bardzo negatywnie nieocenieni przez studentów. Łatwiej wylecimy, nie tak powiem, że tak powiem, z uczelni, niż student, który nie zda egzaminu, bo ma dzisiaj tyle możliwości różnego rodzaju poprawiania, powtarzania i tak dalej, że coraz trudniej dokonywać jakichś sensownych selekcji. Natomiast no, takie negatywne oceny studentów mogą dzisiaj bardzo być dla nauczyciela niekorzystne. No to jest też to odwrócenie ról. Myślę, że każdy z Państwa, kto ma trochę więcej niż 30 lat, to pamięta czasy, że człowiekowi by do głowy nie przyszło, żeby mieć pretensje, że czegoś nie zrozumiałem na wykładzie. To miałem do siebie pretensje, znaczy, że muszę się jeszcze pouczyć. Jeżeli ktoś mnie źle ocenił, no to przyjmowałem to, nawet mając niekiedy pretensje, że może nie do końca sprawdził tą wiedzę jak należy. No i jako szkołę życia, no tak to jest. Nie wszyscy muszą się od razu rozpoznać na tym, co ja naprawdę wiem. Zatem muszę sobie wyrobić pewną umiejętność. To była szkoła dodatkowa, a nie dzisiaj od razu pretensje formułować, już nie mówiąc, że wspomniani profesorowie no, byli oskarżani o to, że głoszą prawdę, o to, że mają własne przekonania na sprawy dotyczące rodziny, dotyczące płci, no i wyrażali to czy na wykładach, czy w felietonach, no i za to zostali jakby napiętnowani przez studentów, no a co najgorsze, w jakimś sensie również przez władze własnych uniwersytetów.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus, mówi Leszek.
Witamy,
w telewizji leci taki serial Starożytni Kosmici. Czy to jest prawda z tymi kosmitami? To tyle. Dziękuję.
No ja, panie Leszku, tego serialu nie znam. Nie wiem, czy pan profesor wie, o jakim serialu nasz słuchacz mówi.
Niestety nie wiem. Nie wiem o żadnych. Ja podejrzewam, że to jest tak, że to może być jakaś ta denikinowska teza dotycząca tego, jakoby naszą cywilizację budowali, prawda, kosmici. No to jest na różne sposoby eksploatowane w takiej literaturze popularno-naukowej. No i teraz wzięło się chyba za to także kino, film i podejrzewam, że chyba o to chodzi.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, witam pana profesora i prowadzącego. I ja jestem bardzo zachwycona wykładem. I chciałam tylko wspomnieć, bo to już tak rozmowa się toczy i też wiele wątków było poruszonych, ale chciałam przypomnieć, parę lat temu w telewizji na drugim programie był program taki o fraktalach, które wykrył, to znaczy on, to tam jakiś Francuz, to najpierw początki tego tematu zrobił, ale to Mandelbrot, Amerykanin, opracował i tam wypowiedzi są niesamowite tych uczonych, którzy mają wiele skromności w sobie i takiego zachwytu nad fraktalami. To jest niesamowite. Mam nadzieję, że profesor to zagadnienie zna. I jeden właśnie z tych naukowców powiedział w ten sposób, że rozwiązywał jeszcze jakieś związane z fraktalami zadanie. Nie mógł tego rozwiązać, długo o tym myślał, ale w rocznicę śmierci jego ojca dokładnie przyśnił mu się ten wzór, który potem on sprawdził i dokładnie się to wszystko zgadzało. Więc też taki otwarty umysł i taki zachwyt nad nieskończonością wiedzy. Oni mieli bardzo dużo w sobie pokory i takiej radości w zdobywaniu tej wiedzy. No to wszystko, co chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Jak pani na imię i skąd telefon?
Z Krakowa, Irena.
Dziękuję pani Ireno, panie profesorze.
Pani Ireno, właśnie skromność i pokora
powoduje, że nie będę próbował mówić czegoś sensownego o samym zjawisku, prawda, jakim są fraktale, bo dla mnie są to ładne obrazki, tajemnicze, mające swoje, oczywiście eksponowane nawet w sztuce, będące jakby takim punktem odniesienia, nawet gdy idzie o odkrywanie struktury tajemnicy świata, ale to jest obrazek. Ja nie czytam niestety tego języka matematyki, w którym należałoby je widzieć, aby rozumieć ich naturę, ale chciałem zwrócić uwagę na to, co pani przy okazji stwierdziła, mówiąc o osobach uczonych, którzy się właśnie fraktalami zajmowali, że poza wiedzą taką szczegółową, empiryczną, wielkim talentem, tutaj talentem szczególnym, jakim jest talent, prawda, matematyczny, to trzeba mieć jeszcze coś, co nazywamy taką intuicją naukową, prawda, coś, co zdarza się właśnie najlepszym, gdzie oni dzięki tej intuicji, intuicja to nie jest tylko forma taka trochę traktowana z pobłażaniem jako takie poznanie raczej kobiece, że to ta intuicja kobieca, to jest też forma, chciałoby się powiedzieć, najwyższa forma poznania intelektualnego, wgląd w rzeczywistość. To pewne olśnienie, które powoduje, że ja zaczynam rozumieć, że wiem, że już teraz wiem. No oczywiście to nigdy się, tego się nigdy nie osiągnie bez całej tej systematycznej edukacji, dzięki której no, zdobywam te podstawy, no choćby nawet językowe, no bo ja matematykę nazywam jako język, niestety obcy mi w dużej mierze, przynajmniej na tym poziomie wyższej matematyki, przez to nieczytelne są dla mnie całe obszary wiedzy kosmologicznej, fizycznej, prawda, chemicznej i tak dalej, która ma tylko sens w tym języku wyrażanym, bo tak to o czarnych dziurach, czy jakichś innych właśnie nawet fraktalach, no to sobie możemy porozmawiać i wtedy to bardziej przypomina trochę rozmowę poetów niż naukowców, co to oczywiście, do czego mamy prawo i co też może być świetnym przyczynkiem do tego, aby zbliżać się do jakiejś formy rzeczywistości, ale znowu z pokornym przyznaniem, że jest ona mi no, w dużej mierze niedostępna ze względu na brak przygotowania merytorycznego.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, powiem teraz.
Szczęść Boże.
Maria z Lublina.
Bardzo prosimy, pani Mario.
Witam oczywiście pana profesora i ojca. No jestem z Lublina i na emeryturę przeszłam z Kulu. Więc o tyle jakiś taki, no, cieszę się, że pan profesor jest w Radiu Maryja i bardzo mi się dobrze słucha tego wszystkiego, co pan mówi. A ja chciałam tylko temat rzeka, ale chciałam, nauczyciel akademicki doświadczył tego wszystkiego i na Kulu, i przedtem jeszcze pracowałam na państwowych uniwersytetach i w Lublinie, i w Warszawie. Więc trzy rzeczy. Pierwsze, to mi się skojarzyło, że Teresa Zawilla, definiując pokorę, mówi, że to jest prawda. Więc tutaj dwa określenia się tak ładnie zbiegają. Po drugie, chciałam powiedzieć, że ja jeszcze, może nie na własnej skórze, ale rodzinnej, pamiętam, co się działo w czasach stalinowskich, jak profesorowie wylatywali z powodu studentów, skarżenia i tak dalej. Ja idąc do pracy w latach, no powiedzmy, Gomułki, to już było spokojniej, ale ja wiedziałam, że tylko jedno, mam być fachowcem i nie dziwić się, jak dostanę po głowie. To jest drugie zagadnienie, więc w tej chwili mamy powrót do komunizmu w takim czy w innym opakowaniu. I to aż w oczy kuje. A kolejna sprawa, którą tak się ucieszyłam, że pan profesor o tym mówi, właśnie jeszcze teraz podsłuchałam przez telefon, że to tak z samych nauk humanistycznych, bo ja mam i ścisłe wykształcenie, i wyższe, i humanistyczne. I tym, czym się zajmowałam przede wszystkim pracując ze studentami, zresztą na państwowych uczelniach się nie przejmowałam programami, bo to można było ze studentami przeprowadzić przynajmniej wtedy, za tej komuny takiej rasowej, można było prowadzić to, co człowiek chciał przeprowadzić, byle inteligentnie. Natomiast w tej chwili chciałam powiedzieć, że to w moim odczuciu, miałam potwierdzenia od studentów też, co mnie wtedy bardzo cieszyły, że ucząc z zachowaniem reguł metodologicznych i po prostu mówienia, co jest założeniem, co jest wnioskiem, bo to trzeba taką analizę uczyć studentów robienia tej analizy, nie tylko, że macie umieć, tylko po prostu tak ich nauczać. I to bardzo dla tych, którzy chcieli poznać wiedzę i mądrość też trochę, dawało to efekty. Tyle chciałam powiedzieć.
Bardzo dziękujemy. Proszę przypomnieć jeszcze swoje imię.
Maria.
Dziękujemy ślicznie, pani Mario. Pani profesorze, bardzo proszę.
Szanowna pani Mario, no chciałbym zasłużyć sobie na poufałe stwierdzenie, szanowna koleżanko z naszej Alma Mater. Bardzo się cieszę za tym, co pani powiedziała. No przede wszystkim to przypomnienie słów Teresy Zawilla, prawda, o tym powiązaniu pokory z prawdą jako właściwie zamiennikach, synonimach i wyrażających jakby to, co jest istotą jednego i drugiego, prawda? Bo fałszywa pokora nie jest prawdą, a prawda bez pokory także trudno, aby taką pozycję mogła zyskiwać. To, co pani powiedziała o czasach stalinowskich, no to jest tak, to też jest niestety prawda. Taki neostalinizm nas teraz spotyka. Wtedy to byli, prawda, jacyś młodzi komuniści, którzy w ten sposób próbowali zdobywać swoją pozycję. No teraz mamy młodych ludzi, którzy często może podobnie jak i w tamtych czasach, często są otumanieni, ogłupieni, przyjmują pewne prawdy, bowiem no właśnie nikt ich nie przygotował do tego, aby umieć się temu przeciwstawić. Słyszą jakieś słowa o prawach czyjś, o wolności, o tym, że się komuś zabrania żyć jak chce i przyjmują to za dobrą monetę, tak jak kiedyś przyjmowali za dobrą monetę, przynajmniej niektórzy, że musi być powszechna równość, że brak własności to jest coś, co poprawi relacje społeczne. Zatem no mamy ten sam te same przykre, prawda, doświadczenia. No dobrze, że dzisiaj jeszcze przynajmniej no nikomu za poglądy niezgodne z jakimiś tezami ideologicznymi, no nie grozi nic więcej niż utrata pracy. No to się niekiedy wiązało w tamtych czasach także z utratą życia, wolności. Bardzo mi się też podobało to, co pani powiedziała o uczeniu takiego porządnego rzemiosła. prawda, naukowego, które powinno stać u podstaw mądrości. Tak, tak, bo to my bardzo często, i może w mojej wypowiedzi też to wybrzmiewało, tak lubimy mówić o tym, żeby kogoś nauczyć myśleć, że na uniwersytet po to przyszedł, żeby się nauczyć myśleć, żeby się nauczyć logicznie myśleć i tak dalej. No nie, no myśleć to my nie, no i to samo, że my mądrości nauczymy. Mądrości nie nauczymy. My możemy dać narzędzia, my możemy właśnie pośrednio przybliżać poprzez wskazywanie właściwych lektur, poprzez omawianie właściwych tekstów, poprzez otwieranie na sztukę, na piękno, podsuwanie tym ludziom nawet poza programem nauczania tych wartościowych odniesień, możemy ich przybliżać, prawda, do tej mądrości. No, ale to, co możemy naprawdę, to dać takie rzemiosło naukowe zgodnie ze swoją dziedziną. I to też, prawda, będzie kiedyś przez nich nie tylko wykorzystywane w zawodzie, no ale też będzie niewątpliwie stanowiło podstawę porządkowania myślenia, prawda? Tak, zgadzam się jak najbardziej, gdzie nie tylko o tym mówić, ale pokazywać, jak to się robi. To pokazywać w tych drobnych kroczkach, co to znaczy, prawda, założenie, co to znaczy wnioskowanie, jak to należy poprawnie robić. To jest szkoła, także mądrości.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Stanisław z Lubina. Ja mam do pana profesora takie dwa pytania. Jedno to biorąc na uwagę te wszystkie informacje dotyczące lewicowego zideologizowania uczelni wyższych, czy reformy profesora Czarnka, za które trzymam kciuki, jakie szanse są, żeby miały powodzenie? Bo to jest, że tak powiem, chyba decydujące w tej walce o młodzież z naszej strony. I drugie pytanie dotyczące bardziej może sfery politycznej, bo jak się słucha niektórych polityków, to się tak zastanawiam, czy przy tej całej, bo trudno powiedzieć, żeby wszyscy jacyś byli ideologicznie pogubieni, czy o słabej kondycji, powiedzmy, jakby powiedzmy mądrościowej, czy to są tak daleko posunięci w tym zideologizowaniu, że kłamią z przekonania, czy to jest, przepraszam za wyrażenie, czy to jest takie już skrajne odmurzenie przez ideologię. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Proszę, panie profesorze.
No, to trzymamy wspólnie, panie Stanisławie, kciuki za pana ministra Czarnka, zresztą profesora naszej uczelni, jak państwo dobrze wiecie. No, trudne.
I od razu wtrącę też, który będzie gościem jutrzejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam, więc także będzie możliwość podjęcia rozmów z panem ministrem. Bardzo proszę, panie profesorze, o kontynuację.
Pan profesor, pan minister Czarnek już dokonał tego typu korekty w ustawie o szkolnictwie wyższym, wprowadzając pakiet wolnościowy, którym to właśnie przypadki pana Nalaskowskiego, pani profesor Budzyńskiej nie będą mogły zaistnieć, bowiem każdy oskarżony w ten sposób o przez studentów, czy przez władze uczelni o jakieś zachowania nieetyczne, ktoś, kogo spotka taka czy inna kara dyscyplinarna, będzie miał się prawo odwołać od tej kary. I wtedy dopiero będzie można zastosować wobec nauczyciela sankcje, gdy to odwołanie zostanie rozpatrzone. Bo do tej pory niestety też tak było, że ktoś był na przykład zawieszony w swoich prawach nauczyciela akademickiego, no i nie mógł prowadzić zajęć, mimo że czuł się niewinny, mimo że miał przekonanie, że jest to działanie niegodne, no nie miał instancji odwoławczej. Pan minister Czarnek zadbał o to, żeby była ta instancja odwoławcza. Wiemy, że są zespoły pracujące nad poszczególnymi elementami ustawy o szkolnictwie wyższym, w którym to próbuje się znajdywać takie rozwiązania, które by poprawiały te różne mankamenty funkcjonowania uczelni no, w obecnym kształcie. Reformowanie szkolnictwa wyższego no, jest jakąś polską specjalnością, prawda? Odkąd rozpocząłem pracę na wyższej uczelni, zawsze były jakieś zmiany, a to dostosowywanie do warunków europejskich, a to realizowanie strategii lizbońskiej. Zawsze coś było, co było ponad to, czym ma być nauka i do czego my jesteśmy powołani jako nauczyciele z jednej strony, no i jako badacze z drugiej strony. Musieliśmy no, wypełniać kupę jakichś ankiet, ta biurokratyzacja w dużej mierze spowalniała nawet normalny rozwój naukowy i widzę, że pan profesor Czarnek, no też zresztą równie doświadczony już nauczyciel akademicki, bardzo dobrze to widzi, no i próbuje to zmieniać, robiąc to niekiedy po cichu, starając się właśnie nie wywoływać niepotrzebnych debat, dysput i to często ludzi, o których pan wspomniał w swojej drugiej stwierdzeniu, czyli politykach, którzy w swoim zideologizowaniu czy w swoich sposobie myślenia, oni bardzo często po prostu mają jeden główny cel w głowie, to znaczy zasłużyć sobie na miejsce na listach wyborczych w określonych ugrupowaniach politycznych. No i to bardzo często, nawet to warto, i myślę, że państwo to czynicie, porównać zmiany poglądów, stanowisk, na przykład osób, które przechodzą z jednego ugrupowania do innego, jak bardzo często to są diametralnie prawda, różne poglądy. No i ci ludzie, ja się z panem zgadzam, oni są wystarczająco inteligentni. Zresztą ja mam dobre zdanie o politykach. To tak na marginesie. Bycie politykiem to bardzo trudne zajęcie. I wcale to nie jest tak, że tam trafiają najgłupsi. Nie, tam trafiają ludzie bardzo zdolni, umiejący wykorzystywać wiedzę, umiejący wykorzystywać także no, media, przekaz medialny, no czyniący to właśnie podporządkowując swoje bycie w polityce na zwiększanie swoich szans wyborczych. Tylko niewielu polityków jest takich, którzy potrafili swój własny interes polityczny postawić niżej niż jakieś działanie dla dobra wspólnego. No ale to już jest dyskusja na inny temat. W tym znaczeniu może nie są do końca mądrzy, bo ci właśnie, o których powiedziałem, których jest niewielu, ale widać ewidentnie po ich historii życia, działania i tak dalej, że ten interes publiczny może nie zawsze potrafią nawet dobrze definiować, ale stawiają wyżej niż własne jakieś tam sukcesy polityczne. No to są ci mędrcy polityczni, w tym znaczeniu właśnie jakiegoś daru, służby publicznej, który by znacząco wyrastał poza to egoistyczne ja, a sięgał po ten styl myślenia w kategoriach my. No i trzeba takich polityków wychowywać. No właśnie, jak będziemy mądre dzieci wychowywać, to będziemy mieli mądrzejszych polityków, a tak to wybiera się, tak to ci najinteligentniejsi często z nas no korzystają z takich możliwości, jakie my im także stwarzamy, bo oni jednak istnieją tylko dzięki temu, że ich wybieramy, że ich na te stanowiska no, jakoś obsadzamy w demokracji.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mówi Lucyna z Płocka. Witam serdecznie i pozdrawiam pana profesora i księdza prowadzącego, wszystkich radiosłuchaczy. Nie jestem mistrzem skrótu, wiem, że mam niewiele czasu, ale chciałabym przekazać swoje doświadczenia w poszukiwaniu mądrości życiowej, skromne. Zacznę od dzieciństwa. Szukałam sobie zawsze ludzi mądrych. Uwielbiałam rozmowy z ludźmi starszymi. Narażałam się mamie szczególnie, że gdzieś tam chodzę, szukam, pytam o jakieś nianie, o swoich przodków, o dziadków, których nie znałam, a dużo dobrego o nich słyszałam. Miałam zawsze lepsze relacje z dorosłymi, starszymi mędrcami niż nawet z rówieśnikami w szkole. Miałam wielkie szczęście. Zdarzało mi się znaleźć nauczyciela, który wyczuwał i lubił we mnie tę pasję i czasem nawet mnie ktoś faworyzował. Nie będę tutaj za dużo mówić, bo to jest, mogłabym napisać książkę na ten temat, ale w czasach studenckich, panie profesorze, byłam olśniona i zachwycona wykładem pierwszym profesora historii gospodarczej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, który na pierwszym wykładzie nas nauczył śpiewać Gaudeamus igitur. Ponieważ zawsze lubiłam śpiewać i tańczyć i ta ekonomia to było chyba trochę w moim życiu nieporozumienie, więc byłam olśniona i zachwycona. No i dzięki temu zupełnie nieźle mi się wiodło z tym przedmiotem. Matematyka elementarna w szkole średniej była moją słabością, natomiast matematyka wyższa na Wydziale Ekonomii raczej bardziej mi się podobała i się tutaj trochę przyłożyłam. Też była zasługa mistrza. Pani profesor od socjologii zaimponowała mi tym, że powiedziała do nas, słuchajcie, gdyby studia były chociaż trochę płatne, wy byście się nie spóźniali na wykład. Lepiej byście się uczyli. Ponieważ wychowałam się w rodzinie rzemieślniczej i skromnej i z finansami było zawsze bardzo skromnie, rozumiałam wagę pieniądza i potrzebę szanowania pieniędzy. Więc na ekonomię miałam zderzenie z ekonomią marksistowską i jako córka rzemieślnika z taką zdrową ekonomią, gdzie był prymat pracy nad kapitałem, co też zgodne było z filozofią marksistowską, ale była ta jakaś ta niedorzeczność tej ekonomii. No ale jak już mi się udało te skończyć studia. Jeszcze pani profesor, która mnie zachwycała tym, że miała wspaniałą wiedzę, była skromna, skromnie się ubierała i mówiła do nas czasem, nie malujcie się dziewczęta, tak, jesteście młode, ładne. Sama była zawsze elegancko ubrana, ale nie wymalowana. Ale też chyba mnie to faworyzowała, bo wyczuła we mnie właśnie to poszukiwanie tej mądrości poza wiedzą, tej mądrości, bo pani profesor czasem zakładała góralską zapaskę, pochodziła spod Krakowa i jakby promowała swój region i swoją małą ojczyznę. Na koniec, kiedy już obroniłam pracę magisterską, tuż przed wejściem na Komisję Obrony, pani profesor przechodziła. Ja przyjechałam z Płocka na obronę. Już byłam dobrze umalowana, bo pracowałam. I pani profesor się zatrzymała i mi pogratulowała, że już ta obrona. Nawet mnie pocałowała tak serdecznie. Ja może nawet byłam trochę skrępowana, ale ta serdeczność, ten przekaz naszej doświadczenia, naszego spotkania, naszego poznania został mi na całe życie. I tym się chciałam podzielić. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Panie profesorze, to są rozmowy niedokończone. one się nie kończą. To był także ostatni telefon, pozostało nam raptem kilka minut, więc do naszej słuchaczki prosiłbym się odnieść, ale także chociaż jedno, drugie zdanie podsumowania po tej serii, także telefonów i tematach, które podjęli nasi słuchacze. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Lucyno, no oczywiście, że droga życiowa no decyduje o tym, kim jesteśmy. Ludzie, których spotykamy na swojej drodze, no kształtują nas, kształtują nasze charaktery, nasze gusta, nasz styl bycia, a to także się przekłada na to, co nazywamy taką umiejętnością lepszego odczuwania świata, która może nas prowadzić w jakiś tam rejony mądrości. Pani też wspomniała o rodzinie. To może też powinno wybrzmieć mocno, że rodzina nas kształtuje bardzo, gdy idzie o ten wymiar mądrościowy. Rodzina, która wychowuje w tej tradycji właściwej dla naszej cywilizacji, która no, w kulturze polskiej ujawnia wszystko, co najpiękniejsze, więc no, wiara w jednego Boga, znaczenie Kościoła, wartość wiedzy i docenianie tej wiedzy, gdy idzie o edukację, szacunek dla ludzi wykształconych, w ogóle dla wykształcenia, ale także nawet prostowanie takich intelektualnych, jak to powiedział ksiądz Korneliusz, zabobonów, które także nam się zdarzają ludziom wykształconym. To rodzina jest też tym dobrym miejscem, w którym to testujemy własne myślenie o rzeczywistości, będąc wśród ludzi bliskich, którzy nas kochają. To oni są zdolni niekiedy nam wskazać nasze słabości, uchybienia, więc tutaj bardzo, bardzo bym mocno chciał dodatkowo jeszcze podkreślić faktycznie to znaczenie rodziny w kształtowaniu tego, co moglibyśmy nazwać wiedzą mądrościową, a przy okazji też to, jak istotne jest, aby w porządku społecznym i w porządku społeczeństwa wiedzy nadać rodzinie ten prymarny charakter, bo to znowu jest wchodzenie w przestrzeń myślenia. My tam się w rodzinie najbardziej tego utrzymy, a przy okazji właśnie państwo, które wychowując czy też dbając w ten sposób o swoich obywateli, czyni głównym podmiotem odniesienia nie jednostkę w jej egoistycznych potrzebach, ale właśnie rodzinie, też uczy tego, co ważne i pewne priorytety właściwie ustawia. Także ojcze, może skończę tą właśnie pochwałą życia rodzinnego i rodziny, bo to przy okazji wydaje się też być takim podsumowaniem naszych tutaj rozmów na temat społeczeństwa wiedzy, które też musi w sposób właściwy budować pewną hierarchię ważności tego, które to grupy społeczne, jakie struktury społeczne powinny być kształtowane, aby zachodziły właściwe procesy, w którym to wszyscy będziemy korzystali z tego potencjału, które daje nam współczesna cywilizacja zachodnia.
Panie profesorze, bardzo gorąco dziękuję za pierwszą część naszego spotkania, za drugą tą część w Radiu Maryja. Pozdrawiam bardzo serdecznie i mówimy sobie do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy pięknie. Znaczenie wiedzy we współczesnym świecie to temat naszych rozmów niedokończonych. Gościem naszego dzisiejszego spotkania był pan profesor Arkadiusz Jabłoński, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, socjolog. Także i Państwu dziękuję za telefoniczny kontakt z nami, za współtworzenie tego spotkania.